Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę wita Państwa Beata Zajączkowska. Oto co przed nami. Relacja z konferencji opieki paliatywnej i zespołów hospicyjnych, która trwa na Jasnej Górze. Gościem księdza Tadeusza Cieślaka będzie nowy dyrektor wydawnictwa Pallottinum. A na zakończenie usłyszymy kolejny fragment Okruchów Ewangelii w opracowaniu księdza Tadeusza Wojdy. Pod hasłem Pomóż mi odejść na Jasnej Górze trwa 14. Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. W trzydniowym spotkaniu udział biorą lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, kapłani, siostry zakonne i wolontariusze, którzy na co dzień posługują przewlekle chorym i umierającym.
Nasze spotkanie ma główne założenie zaczerpnąć sił do dalszej pracy. Izabela Kaptacz, sekretarz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współorganizator konferencji. To, co my tutaj się uczymy na tym spotkaniu i co potem robimy na co dzień u naszych pacjentów, ta trudność, a jednocześnie duży przywilej bycia z pacjentami u kresu ich życia, pomaganie im zarówno taka pomoc medyczna, czyli podawanie leków, ale nie tylko, również przygotowanie ich do odejścia. Temat konferencji Pomóż mi odejść to jak gdyby hasło, które mówi o tym, że opieka paliatywna i to, co my robimy, to spotykanie się z pacjentami, uczenie ich, ale również ich rodzin, tego, jak mają umierać, jak mają też przygotować się do tego. I można by też powiedzieć, że to nie jest takie czekanie na śmierć, ponieważ dzięki temu, że my jesteśmy jako hospicjanci u tego pacjenta, daje to taką możliwość, że pacjent może do końca swoich dni pełni żyć. I to jest jedno z takich ważniejszych naszych założeń.
Jak pomóc odejść?
Można w różny sposób. Przede wszystkim trzeba być i często tak się kojarzy hospicjum, że to są ludzie, którzy trzymają pacjenta za rękę i to jest bardzo ważne. To jest jeden z elementów, ponieważ z uwagi na to, że my uczymy się, jak przebywać z pacjentami, jak z nimi rozmawiać, jak im pomagać, to pomaganie może polegać też na tym, że oprócz obecności naszej, my również dajemy im dzięki naszej wiedzy coraz większą fachową opiekę. To będzie wsparcie i leczenie bólu, który powoduje to, że człowiek nie może normalnie funkcjonować. Nie myśli o najbliższych, nie myśli o tym, co jutro się wydarzy. Czyli to jest jeden z ważnych elementów i można powiedzieć, że to jest taka medyczna opieka. Ale również wsparcie psychologiczne, wsparcie duchowe, nawet wsparcie fizjoterapeutów, którzy są w zespołach opieki paliatywnej, którzy też pomagają. Oczywiście lekarze są też ważnym elementem. Pielęgnacja. Często pacjent u kresu jego życia jest słaby, leżący w łóżku i ta pielęgnacja jest bardzo ważna i edukacja, ponieważ opieka paliatywna to też edukowanie rodzin pacjentów, samego pacjenta, ale też społeczeństwa i to też jest jeden z naszych, że tak powiem, zamiarów, aby jak najlepiej uczyć się tego, jak to robimy, ale też uczyć społeczeństwo, że pacjent cierpiący, pacjent chory to pacjent, któremu również należy się pełna opieka, fachowa opieka. On nie może cierpieć, on nie może pozostać sam.
Daleko nam do doskonałości, ale jeżeli rozpatrzymy opiekę paliatywną w ocenie światowym, Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, to jesteśmy na dosyć wysokim miejscu, jeżeli chodzi o jej rozwój. To wynika z tego, że znajduje się wśród naszego narodu dużo tych osób, które mają potrzebę w sercu i chcą nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Bo ta sfera, która powinna nam pomagać, czyli można powiedzieć rządowo-urzędowa, zarządzana za pomocą różnych rozporządzeń, zarządzeń, to bardzo nam sprawia dużo problemów, burzy czasem ideę opieki hospicyjnej i w tym wszystkim my pracujący w zakładach opieki paliatywnej, w hospicjach, musimy się odnaleźć i musimy to w taki sposób robić, żeby nie zatracić najważniejszego, właśnie tej idei, która przyświeca hospicjantom.
Tutaj przede wszystkim zacytowała zdanie twórczyni ruchu hospicyjnego Cecily Saunders, że jesteś ważny. Anna Orońska z Wrocławia, jestem konsultantem wojewódzkim medycyny paliatywnej na województwo dolnośląskie i kierownikiem poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii. Jesteś ważny do ostatniego dnia swojego życia i chcemy nie tylko pozwolić ci spokojnie odejść, ale ażebyś godnie żył aż do końca. I myślę, że to jest główne przesłanie tego, o czym mówimy tutaj na tej konferencji. Mówimy o tym, co zrobić od strony medycznej, od strony pielęgniarskiej, od strony psychologicznej, od strony socjalnej, od bardzo ważnej strony duchowej, żeby ten okres życia, który pacjentowi pozostał, nieważne, czy to jest rok, czy to jest pół roku, czy to jest miesiąc, czy dwa tygodnie, czy to są dwa, trzy dni, by one były jak najlepsze. I to, co moim zdaniem charakteryzuje podejście w opiece paliatywnej i w hospicyjnej, to jest to, że mimo, że stykamy się z człowiekiem, który jest u schyłku życia, który zbliża się do śmierci, my się nie tak koncentrujemy na tym, tej śmierci, tylko na tym jego życiu w tym konkretnym dniu, w którym on jest. Żeby ono było właśnie jak najlepsze, żeby pozwoliło to opanować dolegliwości, w jakiś sposób, czego oczywiście do końca nigdy się nie da, ale jakieś zniwelować ten jego lęk, strach przed śmiercią i pozwolić, żeby, jeżeli nam się to uda, to jest olbrzymia rola nie tylko kapelanów, ale całego zespołu, żeby ten ostatni moment był przez niego postrzegany jako moment przejścia, Paschy.
Świat, Europa mówi o eutanazji, a wy proponujecie godne odejście.
Tak, a my proponujemy przede wszystkim godne życie aż do końca. I muszę powiedzieć, że swojego już wieloletniego doświadczenia, że często właśnie te ostatnie dni chorego są dniami cudów. Są przede wszystkim dniami jakiegoś pogodzenia się, przebaczenia w rodzinie, z Bogiem. I myślę, że to jest bardzo ważne. Przez eutanazję byśmy mogli te cuda zaprzepaścić.
Relację przygotowała Izabela Tyras.
Moim gościem jest ksiądz Zbigniew Rębisz, pallotyn, dyrektor wydawnictwa Pallotinum. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Po raz pierwszy gościmy na antenie Radia Watykańskiego nowego dyrektora. Jakie nowości nowa dyrekcja w wydawnictwie przynosi?
Nowości przynosimy bardzo ważne, bo przynosimy nowy mszał, w zasadzie odnowiony mszał rzymski dla diecezji polskich, z tą częścią mszy własnoświętych. I ta właśnie część mszy własnoświętych jest absolutnie nowa. Są wszyscy święci, błogosławieni, uaktualnieni, wprowadzeni do tego mszału, także nie trzeba w tej chwili już używać żadnych wkładek, dokładek i tak dalej.
Czy oprócz tego głównego wydania mszału są planowane jakieś nowości w tym zakresie?
Tak, lada tydzień ukaże się mszał identyczny, ten co jest duży, ołtarzowy, z tym, że to będzie w mniejszym formacie. Czcionka będzie całkiem duża, będzie 3 razy tańszy i myślę, że będzie właśnie podręczny do wszelkich kaplic, kościołów filialnych, ale również do użytku prywatnego w pokoju, gdy ksiądz się musi przygotować do mszy świętej. Łatwiej im będzie z takiej małej książki skorzystać.
Czy mszałowi towarzyszą również inne księgi, przede wszystkim lekcjonarz? Czy
tak,
są jakieś nowości w tym zakresie?
Lekcjonarz, 6 tom mamy już w tej chwili od kilku lat przełożony, że tak powiem, na 5 wydanie Biblii Tysiąclecia, czyli teksty są z 5 wydania Biblii Tysiąclecia. W tej chwili pracujemy, i też prace są już praktycznie na ukończeniu, aby wszystkie następne tomy lekcjonarzy miały w sobie teksty najnowszego wydania Biblii Tysiąclecia. I to jest też kwestia najbliższych miesięcy.
Czy to nowe wydanie mszału rzymskiego nosi jakieś zmiany oprócz właśnie większego zasobu wspomnień świętych?
Nie, tylko ta część, msze własnoświętych, tylko ta część jest uaktualniona, zmieniona. Dodam tylko ciekawostkę, że Szczęsny Feliński, święty, jest już tam umieszczony jako właśnie święty. Mszał się ukazał w listopadzie i już było właśnie msza święta jako święty.
Kiedy mowa o nowych wydaniach mszału, to oczywiście nie sposób nie zapytać o nowe wydanie, po prostu o nowe tłumaczenie mszału. Na jakim etapie są te prace?
No, to już jest trudniejsze pytanie dla mnie, ponieważ nad tym pochyla się ksiądz biskup Cichy, przewodniczący Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski i wraz z całą komisją. I nad tym pracują, z tego co wiem, to jest w tej chwili już przetłumaczone Ordo Missae i za to zabiera się już Komisja Liturgiczna Konferencji Episkopatu Polski, ale to już nie temat dla mnie.
Czyli nie można powiedzieć, że w jakimś realnie przewidywalnym czasie te prace by mogły zostać zakończone?
Mogę powiedzieć tylko, że chciałbym, żeby jak najszybciej.
Czy coś na temat planów na najbliższy czas, planów wydawniczych Pallotinum?
Nasze plany wydawnicze skupiają się wokół właśnie Biblii i liturgii, ksiąg liturgicznych i Biblii. Mamy kilkanaście wersji Biblii Tysiąclecia, to znaczy wersji objętości, grubości, kolorystyki, ale planujemy następne i są w przygotowaniu. Będzie bardzo ciekawa Biblia tysiąclecia, nie tylko dla wspólnoty. Takie jest trochę tłumaczenie z amerykańskiego rynku wydawniczego, Biblia Serendipity. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz, że będzie można robić sobie notatki, będą pytania z dnia dzisiejszego dla czytającego Biblii, pytania odnoszące się do danego tekstu. Ta Biblia, myślę, że w tym roku powinna się pojawić. Przecież to jest tekst Biblii Tysiąclecia, ale cały ten aparat krytyczny i taki pomocniczy będzie właśnie zastosowany.
Czyli to wydanie Biblii ma mieć charakter taki bardziej duszpasterski.
Tak, absolutnie. Dla wszelkiego rodzaju grup, młodzieży, dzieci, ale i starszych, bo te pytania są w nawiązaniu do tekstu biblijnego z danej strony, z danego rozdziału, ale są zakorzenione w dniu dzisiejszym. To, co robiłeś, robiłaś dzisiaj, w tej chwili, jak się odnosi do pracy, do twoich zajęć, do szkoły, do studiów, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, łącznie z takimi znakami graficznymi. Chcemy zrobić to bardzo tanio, żeby to było również w zeszytach, w takich skoroszytach, każda Ewangelia czy każda księga, żeby to można było kupić za parę złotych i wykorzystać w każdej grupie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Zbigniew Rębisz, dyrektor wydawnictwa Pallotinum.
Dziękuję, szczęść Boże.
Okruchy Ewangelii.
Nie tyle cuda kształtują głębie naszej wiary, ile codziennie odnawiana zażyłość z Bogiem.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Gdy Jezus odczytał fragment z księgi proroka Izajasza, mówiący o przyjściu Mesjasza i zjawiskach mających mu towarzyszyć, dodał: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus w ten sposób ogłasza, że zapowiedzianym Mesjaszem jest On sam. Przyszedł, aby wypełnić obietnice i zapowiedzi proroków. Ale te słowa, zamiast wiary, której zapewne oczekiwał od słuchających, mimo początkowego podziwu, wzbudziły powątpiewanie, a nawet oburzenie. Mieszkańcom Nazaretu wydawało się, że przecież znali dobrze Jezusa i całą Jego rodzinę. Dla nich pozostawał tylko synem cieśli, a nie szlachetnie urodzonym, któremu wierzy się już z racji na samo Jego pochodzenie. Nie byli w stanie się wyzwolić z własnych ograniczeń i dlatego zaczęli powątpiewać w naukę Jezusa. Skąd mu to wszystko? Czyż nie jest to syn Józefa, cieśli z Nazaretu? Jak może pretendować, aby być Mesjaszem? Nie przyjmują do wiadomości, że zbawienie Boże może mieć swoje pochodzenie w ubóstwie, w pokorze i w słabości. A On, czytając w ich myślach, przepełnionych wątpliwościami, rzekł: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. Żądając znaku, Nazaretańczycy, może nawet nieświadomie, domagają się od Jezusa dostosowania prawdy do ich przeświadczeń i przekonań. Jak ktoś pięknie powiedział, otwierają przed Jezusem bramy miasta, ale zamykają szczelnie drzwi własnego serca. Jezus nie może ugiąć się przed tym żądaniem. Wyrzuca im ich niedowiarstwo i zatwardziałość serca. Te słowa wywołały w nich oburzenie. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Ewangelia dzisiejsza uwypukla rzeczywistość konfrontacji Syna Bożego i człowieka, spraw Bożych ze sprawami ludzkimi. W tej konfrontacji człowiek nierzadko kieruje się logiką mieszkańców Nazaretu. Nierzadko próbuje dostosowywać prawdę do własnych przekonań i do własnych potrzeb. A kiedy zauważa, że w jego życiu jest coraz mniej miejsca na autentyczną wiarę, zaczyna poszukiwać pomocy w znakach nadprzyrodzonych i ponadnaturalnych. Wówczas bardziej niż samemu Jezusowi Chrystusowi jest gotów dać posłuch nawet najmniej prawdopodobnym znakom domniemanych objawień. Ale to nie tyle wielkie i cudowne zjawiska kształtują głębie naszej wiary, ile codziennie odnawiana zażyłość z Bogiem. Podobnie jak do mieszkańców Nazaretu, również i do nas Jezus wciąż powtarza: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli, dając do zrozumienia, że On pozostaje ciągle obecny pośród nas, a pozwala nam Go doświadczyć nasza wiara. Ta Jego obecność objawia się w sposób szczególny w Słowie Bożym i w Eucharystii, ale też i w samym człowieku, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To właśnie dlatego, jak przypomina drugie czytanie na tę niedzielę z listu świętego Pawła do Koryntian, Jezus pozostawił nam przykazanie miłości, które jest czytelnym znakiem Jego obecności pośród nas. Jego utożsamienie z każdym człowiekiem, zwłaszcza tym potrzebującym, jest tak wielkie, że Jego słowa: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, iż Jego obecności należy szukać na co dzień właśnie w drugim człowieku. Utkwiło mi w pamięci spotkanie z siostrą zakonną, misjonarką w Algierii. Jest to kraj muzułmański, położony w północnej Afryce. Razem z innymi siostrami pracowała w szpitalu. Nie nosiła habitu ani żadnego znaku religijnego, bo było to zabronione. Jej misja w dużej mierze polegała na pełnieniu posługi pielęgniarskiej wobec chorych. Opatrywanie ran, podawanie lekarstw, spełnianie mniejszych lub większych posług, których chory potrzebuje zawsze wiele. I choć jest to bardzo trudna i ciężka posługa, siostra starała się ją pełnić z oddaniem i poświęceniem. Chorzy, widząc jej entuzjazm i pogodę ducha, nie jeden raz zadawali jej pytanie: dlaczego się tak poświęca i skąd w niej tyle radości? A ona, uśmiechając się, odpowiadała: mój Bóg, Jezus Chrystus, daje mi tę siłę. A oni na to, że też chcieliby poznać tego Boga. To nie była próba nawracania na chrześcijaństwo, lecz dawanie autentycznego świadectwa, że Jezus jest pośród nas, że On nas posyła, aby przemieniać ludzką cywilizację w cywilizację miłości. Choć niekiedy trudno uwierzyć, Jezus jest naprawdę pośród nas, pośród codziennych zajęć, a znakiem Jego obecności jest właśnie nasze codzienne chrześcijańskie życie, nasze chrześcijańskie świadectwo wiary, bowiem jest ono przedłużeniem obecności i działania samego Jezusa w dzisiejszym świecie i ciągłą aktualizacją Jego słów. Dziś spełniły się te słowa.
Rozważaniem księdza Tadeusza Wojdy kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.